Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, kończy się niby lato, prawda? Ale przede wszystkim najradośniejsze jest to, że kończą się żniwa. Co prawda, rozmawiałem wczoraj z kilkoma rolnikami, którzy mi mówili, że no nie do końca się to wszystko nam uda zebrać, ale cieszą się z tego, co jest. Jest wiele takich różnych spraw, o których chcielibyśmy mówić, o których chcieliby rolnicy mówić. Jest wiele spraw, które ich bolą. W dalszym ciągu spadają ceny na rzepach. W dalszym ciągu z pszenicą również ceny nie są stabilne. Jeżeli chodzi o bydło, cena w dalszym ciągu jest za niska. I nie ma jak sprzedać. Jeden rolnik z Mazowieckiego 1100 kilogramowego byka chciał sprzedać i nie może. To są te problemy, które nas coraz bardziej dotykają, o których coraz więcej chcemy mówić. Ale również chcemy mówić o sytuacjach, które są wśród rolników, są dla nas wszystkich do zauważenia. I dziękuję. Dziękuję tym wszystkim rolnikom, którzy włączali się w przyjmowanie pielgrzymów w czasie ich wędrówek przez ostatni okres sierpnia. Dziękuję rolnikom, którzy przygotowują się w tej chwili już do dożynek. Już mamy informację, że pierwsze dożynki, zresztą tak jak mówiłem, były w Warszawie podczas mszy świętej radiowej. Już w następną niedzielę są kolejne dożynki. Matki Bożej 26 sierpnia, Matki Bożej Częstochowskiej, kolejne dożynki diecezji toruńskiej, a więc coraz więcej ludzie chcą dziękować za plony, dziękować. I to wszystko jest organizowane przez Duszpasterstwo Rolników. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim. A dzisiaj, proszę Państwa, zaprosiłem w tym takim duchu takiego patrzenia na glebę z radością, z miłością, na glebę z tym, że jest ona dla nas najważniejsza, jak to Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, błogosławiony Jan Paweł II mówił, że ona jest matką żywicielką, że ona daje nam możliwość zaspokajania nie tylko naszych potrzeb tych materialnych, ale również i duchowych. I dlatego dzisiaj chcemy mówić o próbie eliminacji chemii w uprawach rolnych i hodowli zwierząt i zaprosiłem, proszę Państwa, bardzo zacne osoby. Mamy w tej chwili tutaj wśród nas jest pan Sławomir Gacka. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Pan Tomasz Waszczyk. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
I pan Piotr Bogdanowicz, szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Będziemy za chwilę, jeszcze mam dwóch panów, za chwilę również przedstawimy, ale panie Sławomirze, może dlaczego chcemy dzisiaj mówić na temat próby eliminacji chemii w uprawach rolnych i hodowli zwierząt?
Trzeba mówić na te tematy, ponieważ jest to już najwyższy czas, żebyśmy mogli pokazywać dobre przykłady w rolnictwie. Przykłady, które są staraniem wielu osób, wielu firm, wskazujące na metody biologiczne, metody wspierające naturalne sposoby gospodarowania jako alternatywne rozwiązania dla rolnictwa ekonomicznego, dla rolnictwa również dużego, konwencjonalnego i nie tylko, żeby być zaszufladkowanym w działaniach ekologicznych. Mamy już dużo doświadczenia i możemy odważnie wiele tych kwestii podnosić jako szansę dla całego rolnictwa. Powrót do zdrowia gleby.
Panie Sławomirze, 7 lat pana pracy w tym kierunku, nie tylko pana, ale z różnych innych instytucji czy firm, dało jakieś efekty. Co możemy mówić dzisiaj o rezultatach?
Panie redaktorze, drodzy słuchacze, to jest rzeczywiście długi odcinek czasu. To jest czas, w którym na początku byliśmy wyśmiewani, że coś nam się uroiło w głowach, że tak nie można gospodarować, że z tego nie będzie efektów. Dzisiaj jesteśmy odważniejsi, dzisiaj świadczą za nami fakty, świadczą dziesiątki tysięcy gospodarstw, które realnie wdrożyły probiotechnologię, używają pożyteczne mikroorganizmy, możemy nosić głowę do góry, patrzeć prosto w oczy wszystkim. To rzeczywiście się opłaca.
Pan Piotr Bogdanowicz i pan Stefan Troka są tymi, którzy próbują również stosować te mikroorganizmy, o których pan mówił, do użyźniania gleby. Kilka słów, panie Piotrze, może na temat tego, dlaczego, po co i oczywiście, jak zwykle, jakie są efekty?
My od kilkunastu lat oferujemy rolnikom możliwość stosowania technologii, która zwiększa zawartość materii organicznej w glebie. W ten sposób możemy wpłynąć na lepsze warunki rozwoju, lepsze wykorzystanie nawozów, jak również efekty, które daje ta technologia, wpływają na duże zwyżki plonu. I myślę, że to rolnicy zauważają i to jest nasza droga dla nich.
To znaczy, na czym polega ten sposób oddziaływania na glebę, na czym polega stosowanie tego i jakie są wysokie nakłady na tego rodzaju pracy?
W technologii rolnej nie są to dodatkowe koszty. Są to przykładowo zastosowanie tych środków zamiast symbolicznego azotu do rozkładu słomy, daje efekt zwiększenia zawartości próchnicy w glebie. W związku z czym bez dodatkowych kosztów, a efekt jest bardzo wymierny.
Panie Stefanie, pan mówił o tym, że sprawa związana z rolnictwem konwencjonalnym i z rolnictwem, które w zasadzie bazuje przede wszystkim na ekonomii, że w tym rolnictwie jest bardzo trudno odnaleźć drogę do tego, a nie innego oddziaływania, żeby odbudowywać próchnicę i żeby powodować likwidację, częściową chociaż likwidacją chemii.
Oczywiście każdy rolnik jest zainteresowany tym, żeby ponieść jak najmniejsze nakłady i jednocześnie uzyskać jak najlepsze rezultaty w postaci plonu. Dzisiaj bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją, że ilość nawozów i środków ochrony roślin jest zbyt duża, zbyt wiele to kosztuje, a wystarczy tylko zmienić pewne procesy, które przebiegają w glebie, żeby można było sprawniej odzyskiwać składniki, zarówno te pochodzące z rozkładu masy organicznej, jak i te, które dotychczas zalegały w glebie w formach nieprzyzwyczajalnych, jak również te, które w postaci nawozów wprowadzamy do gleby. Wystarczy również zlikwidować tą nierozkładającą się masę organiczną, która dotychczas stawała się często siedliskiem rozwoju chorób grzybowych, i koszty związane z ochroną roślin też będą mniejsze, a jednocześnie można uzyskiwać całkiem przyzwoitej wysokości i dobrej jakości stabilne plony.
Proszę pana, mówi pan przyzwoite, to znaczy niższe niż dotychczas.
Nie niższe niż dotychczas, na takim samym poziomie, a może często i wyższym. Wszystko zależy od tego, w jakim stopniu degradacja gleby miała miejsce.
Jak to można określać, stopień degradacji gleby, i jak można określać sposób pomocy glebie?
Zdegradowana gleba charakteryzuje się pewnymi cechami, głównie fizycznymi, bo tak najłatwiej ją ocenić rolnikowi. Jeżeli widać, że na przykład zeszłoroczna masa organiczna wyoruje się, to znaczy, że proces rozkładu przebiega źle, czyli te powiedzmy, ta funkcja nie działa w tej glebie. Dalej, gleba cięższa będzie się pomału zamieniała w beton, gleba lekka będzie pomału zamieniała się w pył. To są czynniki takie, które wizualnie już można, powiedzmy, ocenić, że te procesy degradacyjne mają miejsce.
Panie Piotrze, jakie są efekty waszego oddziaływania? Czy są już jakieś efekty? Czy możecie mówić o namacalnych?
Od 2003 roku są ciągłe badania prowadzone, stałe można powiedzieć. Najdłuższe w Poznaniu, gdzie tam są wyniki już 7-letnie w jednej instytucji, gdzie różnica w plonowaniu jest od kilkunastu do 29% w zależności od uprawianej rośliny i stanowiska, w jakim zostało doświadczenie założone.
Proszę pana, mówi się o tym, mówi pan o tym, że są już takie konkretne doświadczenia, czy konkretne wyniki. Natomiast na ile można ograniczyć chemię w uprawach rolnych i czy widzicie takie szanse dochodzenia stopniowego do całkowitego wykluczenia chemii?
Wraz z odbudową stanu gleby stosowanie chemii jest po prostu w dużo mniejszych ilościach skuteczne, bardzo często nawet odstępując od niektórych zabiegów chemicznych, roślina dalej zdrowo się rozwija i daje bardzo dobre plony.
Proszę pana, mówi się o tym, że bardzo mocno grzyby atakują w tej chwili rośliny. No i mamy to i przy kukurydzy, mamy to i przy zbożach, mamy to również i przy różnego rodzaju innych odmianach upraw. Natomiast i najprostszym jest stosowanie środków chemicznych, żeby sobie z tym poradzić jakoś. Co wy na to proponujecie?
Wszystko zależy, z jaką chorobą mamy do czynienia. Jeśli to są choroby odglebowe, możemy poprzez przyspieszenie rozkładu je ograniczyć lub też wyeliminować, bo nie ma siedliska rozwoju chorób. Jeśli są to choroby spowodowane złym stanowiskiem i stresami, powiedzmy suszy czy jakimś innymi, poprzez poprawę retencji wodnej, poprawę dostępności wody, możemy też ograniczyć ten stres i występowanie tych chorób. Nie na wszystko od razu to działa, ale wiele problemów zostaje zmniejszonych i automatycznie konieczność stosowania wielu zabiegów dużo się zmniejsza w dużym stopniu.
Mamy więc, mówimy przede wszystkim o sprawach związanych z odbudową gleby, czy przywracaniem gleby i właściwości tych pierwotnych, którymi ona dysponuje. Panie Sławomirze, ale hodowla?
Podobnie sytuacja jest z hodowlą. Powiedzmy sobie szczerze, że tam jest najłatwiejsze gospodarowanie, gdzie mamy obiekt zamknięty, czyli w gospodarstwach, które mają zarówno hodowlę, jak i uprawę roślin. Hodowla to dzisiaj przysłowiowa ocena z boku wielu osób, że to jest bardzo trudne zajęcie, masa odorów, hodowla stricte przemysłowa, obsada, wykorzystanie każdego metra kwadratowego do maksimum. I tu musimy pamiętać, że tak jak przedmówcy powiedzieli, umiejętność reagowania wobec środowiska, przywracanie dobrostanu tego środowiska, eliminowanie właśnie pleśni, grzybów, używanie biologicznych metod, to jest na pewno alternatywa dzisiaj, która radykalnie zmienia podejście do hodowli i aplikowanych do tej pory tak łatwo różnych antybiotyków czy innych substancji. Pamiętajmy, że szereg z nich jest po prostu wycofanych i dla wielu rolników zaczyna być dramatem, że nie mają tego spektrum dotychczasowych środków. My patrzymy na to inaczej. Może czas przyszedł, żeby spojrzeć w prosty sposób, żeby patrząc na potencjał natury rozumieć, że dawniej nie używano tychże środków chemicznych, co pozwalało mieć zdrowe stado w oborze. No przecież ja wychowywałem się w gospodarstwie, gdzie były krowy, były świnki i one w doskonałej kondycji były. To, że dzisiaj jest chów przemysłowy, to nie znaczy, że musi cuchnąć w tymże gospodarstwie. Można to zmienić.
Panie Sławomirze, pamiętam nasze pierwsze audycje, kiedyśmy właśnie mówili o tym, że poprzez te stosowanie tych różnych mikroorganizmów, że można doprowadzać do poprawy warunków, można doprowadzać do w zasadzie prawie, że tak jak pan wtedy mówił, eliminacji chemii w gospodarstwach rolnych. Czy pana zdaniem przez ten okres czasu rozwoju, powiedzmy, bo trzeba przyznać, że nastąpił rozwój, coraz więcej gospodarstw rolnych stosuje tego różnego rodzaju wasze propozycje i coraz więcej gospodarstw rolnych nawet twierdzi, że jest to bardzo pożyteczne i że efekty ekonomiczne są prawie osiągalne. Także jak pana zdaniem można w takim układzie o tych rzeczach dzisiaj mówić z punktu tych kilku lat?
Jeżeli by to nie było ekonomicznie uzasadnione, powiedzmy sobie szczerze, że nie mielibyśmy tylu użytkowników. Podobnie jak przedmówcy mówili, również nie sięgałby nikt po technologie, które proponują, jeżeli nie byłoby to ekonomicznie uzasadnione. Za nami jest rzeczywiście rzesza kilkudziesięciu tysięcy rolników używających te technologie, o których my mówimy. A do tego jeszcze pamiętajmy, że ostatnie dziesiątki lat, ostatnie dekady, tak się jakoś dziwnie stało, że technosferą zastąpiono biosferę. Starano się to robić długo, ale niestety przychodzi zawsze moment, że człowiek ze swoimi pomysłami stanie w pewnej sytuacji pod ścianą i musi sobie powiedzieć jasno, że to właśnie biologia jest fundamentem. Dlaczego tak mało uczyliśmy się generalnie o mikroorganizmach, skoro one rozstrzygają o życiu całego świata wyższego? Dlaczego nie posiadamy tej elementarnej wiedzy? Dlaczego patrzyliśmy tylko na reakcje chemiczne, substancje chemiczne? To całe działanie, całe budowanie organizmów, wzrastanie organizmów żywych jest konsekwencją dobrej kondycji świata mikroorganizmów albo dominacji patogennej mikroflory. I w każdej metodzie będziemy dotykali tej samej przyczyny. One są u źródła. Dlatego dzisiaj wiedza o tym świecie niewidzialnym jest wymagana. Trzeba sięgać po różne metody naukowe, aby analizować przyczyny, nie skutki. My staramy się reagować wobec przyczyn, zmieniając gruntownie procesy, wracając, odtwarzając te zdrowe procesy glebowe, budując materię próchniczną, budując materię organiczną, ale właśnie w ten sposób właściwy dla gleby, zdrowy dla gleby, żeby nie wyorywało się to niepotrzebnie, odtwarzając dobrostan środowiska, eliminując właśnie masę grzybów. To są pewne działania, są pochodną zaufania, że wszystko rozwiążemy metodami chemicznymi. Musimy wrócić się do naturalnych sposobów, do tych, które są zakodowane w naturze. Można je podglądać, analizować i postawić w wymiarze naukowym.
Panie Stefanie, dzisiejszy pana udział w tej audycji to jest związany właśnie z tym, że to, co powiedział pan Sławomir, wasze działanie jest działaniem na przywracanie rolnictwu jego zdolności organicznych, a więc dawanie szans ziemi, aby mogła w sposób naturalny, normalny wytwarzać żywność i by można było tą niezatrutą żywnością karmić ludzi. Jaka ilość hektarów i jakie są wasze działania, aby docierać do ludzi z tą informacją, że można inaczej gospodarzyć?
My współpracujemy z rolnikami już 10 lat. Staramy się te nasze obserwacje, wyniki badań przekazywać na bieżąco i w ostatnich latach nasze rozwiązania stosowane są na około 100 tysięcy hektarów rocznie.
na te 100 tysięcy hektarów, to tylko same uprawy, czy również i docieranie do hodowli? Czy macie również tutaj wpływ na zmianę sposobu hodowli w gospodarstwach rolnych?
Nasze główne działania zmierzają w kierunku poprawy stanu gleby i przede wszystkim glebami się zajmujemy.
I tutaj macie efekty dotyczące tego działania dosyć namacalne i jednoznaczne.
Oczywiście.
Panie Sławomirze, jak pana poznałem, kiedy jeździliśmy, zresztą pana również chyba, jeździliśmy po południowej, po Wielkopolsce, to tam pan nam pokazał gospodarstwa, które jak gdyby stosując te wszystkie mikroorganizmy, no zmieniły całkowicie swój sposób myślenia, ale również i pracy. Od tamtego czasu coraz więcej pan mówi o różnego rodzaju potrzebie nie tylko inwestowania w gospodarstwa, ale również i w spojrzenia na to gremialnie. Ja pamiętam, kiedy rozmawialiśmy na pierwszym naszym spotkaniu o tym, że jednak nauka powinna się zainteresować również tym problemem. Jeżeli nauka to poprze, to macie szansę docierania szerszego do ludzi, dlatego że naukowcy mają wpływ na politykę, a polityka ma wpływ na pieniądze, a bez pieniędzy niewiele można w naszym państwie zrobić. Jak to wygląda dzisiaj, bo słyszałem, że udało się wam już poczynić dalsze kroki w przygotowaniach do rozwoju tej dziedziny życia, która no, jest związana właśnie z glebą.
Panie redaktorze, rzeczywiście pamiętam nasz pierwszy przejazd i duże obawy, jakie pan miał, kiedy jechaliśmy do gospodarstw. Chcę panu powiedzieć i oświadczyć, że wszystkie miejsca, w których byliśmy, to są dzisiaj prawie sztandary tych technologii, o których mówimy, stosowania mikroorganizmów. A jedno z gospodarstw, gospodarza, który miał możliwość tutaj gościć, będąc zaproszonym do audycji, Mirosława Serafinowicza, chcę wypomnieć, ponieważ to w ostatnim roku najlepsze gospodarstwo ekologiczne w Wielkopolsce. A przecież to jest gospodarz warzywnik, 42 hektary, który wyłącznie stosował chemiczne metody. Kiedy my się spotkaliśmy, to był pierwszy rok jego zmiany, spojrzenia, zmiany technologii. Zawsze mówiliśmy, potrzebujemy ludzi nauki. Nie chcemy być po drugiej stronie, bo to nie jest rozwój. Rozwój jest tylko wtedy, jeżeli praktyka z nauką idą za pan brat. Marzyło nam się pobudować własny Instytut Technologii Mikrobiologicznych. Wówczas takie informacje przekazywałem. Dzisiaj jest rok 2013. Kończymy budowę Instytutu Technologii Mikrobiologicznych.
I dlatego jest wśród nas pan doktor inżynier Bogusław Górski, tak?
Tak, i Tomasz Włoszczyk.
I Tomasz Włoszczyk, ale może panie doktorze, no jako główny technolog, no to dużą odpowiedzialność pan bierze na swoje barki, dlatego że ludzie będą bardzo mocno liczyli na to, że że wy pracujecie takie metody, które pozwolą im no lepiej funkcjonować i taniej.
To jest na pewno nasze główne wyzwanie i ja czuję, jak bardzo ciężko będę miał na plecach, jak duża odpowiedzialność jest za działanie tego instytutu i odpowiedzialność za wyniki, którymi będzie się starał, czy działalność, którą my chcemy zainicjować. Czyli działalność na zasadzie ogólnej, ale i szczegółowej wiedzy na temat probiotechnologii i wdrażania probiotechnologii, przygotowywania na podstawie tej probiotechnologii nie tylko preparatów, które mogą być wykorzystywane w rolnictwie, jak dotychczas panowie lub my reprezentujemy obecnie, nie tylko do spożycia dla człowieka, czyli jakby przywracanie żywotności i zdolności wzmacniania systemu immunologicznego człowieka, ale w każdej innej sytuacji i działalności człowieka, czyli również to będą kosmetyki na przykład. Tak, żeby dać ludziom wybór. Wybór to jest to, do czego jesteśmy
przyzwyczajeni od urodzenia i mamy wybór stosowania chemii, możemy stosować chemię, możemy mieć tą świadomość, do czego ona prowadzi w rolnictwie lub nie, godzić się na nią lub nie, ale taką samą zaproponujemy wszystkim innym, za przeproszeniem, mieszczuchom do stosowania w życiu, w codziennym życiu.
To jest poważne wyzwanie. Jakby chcecie z tymi wszystkimi firmami, które konkurować, które w tej chwili robią te wszystkie środki,
panie Michale,
pięknościowe, to...
Przepraszam, ale my nie chcemy konkurować. My chcemy dać ludziom wybór.
Rozumiem.
Wybór.
Rozumiem. Czyli podnosicie rękawice bardzo mocno.
Tak.
Mocno. Proszę pana, jak będzie wyglądała praca tego instytutu? Bo już po części pan zwrócił uwagę, ale czy będzie to bardzo szerokie oddziaływanie, czy to będzie na razie, będziecie pracowali nad kilkoma tylko sprawami?
Instytut jest częścią, główną częścią realizowanego przez nas projektu unijnego i o wymaganiach wobec Instytutu, czyli o pierwszych zadaniach naszego Instytutu w okresie działania projektu powie pan Tomasz Waszczyk. Natomiast ja bym chciał ewentualnie tylko nakreślić wizję, czyli do czego będzie ten Instytut mógł być wykorzystany. I on to jest jedyna na świecie, jedyna tego typu jednostka, która zajmowałaby się całościowo probiotechnologią w życiu człowieka. Nie szczegółowo, nie naukowo w sensie stricte tego znaczenia, czyli nie wybieranie poszczególnych bakterii i patrzenie na nie, jak oddziałują na świat, tylko konsorcjum, czyli ekosystem, obserwacja ekosystemu i oddziaływania w ekosystemie i oddziaływania między ekosystemem, między tym, gdzie my się znajdujemy, człowiek, środowisko, środowisko, człowiek. Tak, żeby wszyscy mieli z tego tylko i wyłącznie profity, ewentualnie z niewielką stratą dla którejś ze stron.
No, został już pan poproszony do głosu, panie Tomaszu. Ja rozumiem, że jest pan tym, który ten instytut buduje, ale dlaczego? Bo ja rozumiem, że tutaj główne instrumenty to pan Sławomir, ale dlaczego?
No, marzenia, o których mówił Sławek wcześniej, stały się rzeczywistością. Udało nam się tak pokierować pracą naszą, całego kręgu Zdrowa Ziemia, że właściwie możemy już dziś oznajmić, że koniec roku to otwarcie Instytutu, który będzie służył wszystkim pasjonatom i ludziom dobrej woli, którzy zmierzają, pracują na rzecz biologizacji środowiska szeroko pojętej i utrzymania bioróżnorodności ekosystemów. Bo to, co robimy, to nie tylko rolnictwo, to są działania na rzecz ekologii, wód powierzchniowych, tego wszystkiego, co nas boli, a czego dotykamy na co dzień. To jest wytworzenie, to jest wykształcenie własnej kadry naukowej, która za chwilę będzie mogła wspierać te działania, o których panowie wcześniej mówiliście. To jest tak naprawdę danie też impulsu tym wszystkim, którzy dzisiaj te technologie stosują. To jest danie im argumentów do ręki. My wiemy, że probiotechnologie, które wprowadzamy na rynek, działają, że one są skuteczne. Chcemy wiedzieć dlaczego, jakie są ich mechanizmy. I myślę, że tutaj bez popadania w jakiś nadmierny optymizm czy megalomanię, za lat parę będziemy mogli rzeczywiście pochwalić się konkretnymi studiami przypadków. Będziemy mogli je wyjaśnić.
Dobrze, proszę pana, ale tu przed chwilą kolega powiedział o tym, że jest to projekt związany z Unią Europejską. Jakie wymagania ma Unia Europejska, dając pieniądze na ten projekt?
No,
bo to jest, wie pan, to jest, my możemy mieć wielkie idee, prawda, ale konkret jest, w tej chwili jest informacja o tym, że Unia Europejska chce zabrać Polsce 50 parę milionów euro, prawda? To.
No, nam Unia Europejska chciała dać, widocznie widziała potencjał w tych naszych działaniach i myślę, że ten potencjał to przede wszystkim było scalenie wielu przedsiębiorców działających na gruncie tych nowych technologii probiotycznych. Stworzyliśmy klaster, czyli powiązanie kooperacyjne takich przedsiębiorców o nazwie ProbioCluster, które wsparte dodatkowo jeszcze działaniami naszych partnerów zagranicznych, instytucji naukowych, uczelni ma do spełnienia kilka takich praktycznych bardzo zadań, wypełnienia kilka zadań, a mianowicie musimy wprowadzić na rynek nowe produkty, nowe linie produktowe. I to jest nasze główne zadanie, to, o którym mówił Bogusz przed chwilą. My mamy w efekcie tego projektu i w efekcie tego nowo powstałego instytutu nie tylko badać, nie tylko się rozwijać, ale również przełożyć tą naszą wiedzę na konkretne produkty. I to pewnie już do końca 2015 roku stanie się faktem.
I z tego was Unia będzie rozliczała?
I z tego nas będzie Unia rozliczała. I z tego jesteśmy gotowi się rozliczyć bardzo szybko.
Panie Sławomirze, myślę, że tak, że bardzo wiele różnych ciekawych informacji dzisiaj przekazaliśmy słuchaczom, ale moim zdaniem to wszystko, co się dzieje już w Polsce w tej materii, bo gleba stała się takim miejscem, w którym bardzo wiele instytucji czy firm zaczyna oddziaływać, aby chemii wydrzeć troszeczkę tego miejsca, aby można było przywrócić Polsce to zdanie, że my mamy bardzo żywność wysokiej jakości, niezatrutą chemicznie, prawda? Co można jeszcze w tym momencie zaproponować, bo słyszałem, że chcecie organizować tych wszystkich przedsiębiorców, chcecie znaleźć możliwość oddziaływania na politykę poprzez stworzenie czegoś następnego.
Tak, jak najbardziej. Ja ogromnie się cieszę, że dzisiaj mamy tutaj w swoim gronie również Piotra Bogdanowicza ze swoim kolegą. Polacy razem potrzebujemy, żeby pokazywać rzeczy dobre, że potrafimy to robić razem. Potrzebujemy organizowania się wspólnie, ponieważ tak naprawdę jesteśmy niedużymi podmiotami i pojedynczo sami tego nie zrobimy. Temu najlepiej służą izby gospodarcze.
Mówiło się o tym, że stowarzyszenia rozwiążą problem. Macie przecież stowarzyszenie panowie, każdy...
Mamy stowarzyszenie Ekosystem Dziedzictwo Natury, ale wiemy doskonale, że to izby gospodarcze według ustawy o izbach gospodarczych to są podmioty powołane do tego, żeby móc reprezentować środowiska użytkowników, wytwórców w komisjach parlamentarnych, w komisjach senackich. Potrzebujemy takiej reprezentacji, ponieważ chcemy głośno mówić, że są alternatywne rozwiązania. W te alternatywne rozwiązania chcemy uposażyć te osoby, które mają rozstrzygać o tym, a przynajmniej przekazać wiedzę, żeby nie było później informacji, że nie ma takich rozwiązań. Chcemy o tych rozwiązaniach mówić, skoro tutaj koledzy mówią o kilkunastu latach pracy. My mówimy już o 10, o 9 latach pracy. To znaczy, że ten wysiłek nie możemy zmarnować. Ten wysiłek jest wartością Polski. My dzisiaj mamy dużo do zaoferowania.
Ja pamiętam 89 rok, panie Sławomirze, pamiętam, kiedy powstawały różnego rodzaju przedsięwzięcia, właśnie izby gospodarcze, takie czy inne. Czy nie będzie to kolejna izba gospodarcza, polska izba gospodarcza, która, no powiedzmy, jest tylko na rynku, ale niewiele ma do zaoferowania, czy wiele do działania?
Tutaj kolega Piotr może potwierdzić, że już 1,5 roku pewna grupa osób spotyka się i podejmujemy kierunkowe działania. To nie jest takim prostym sposobem rzeczywiście powołać izbę gospodarczą, jeżeli chcemy, żeby to była izba aktywna, skuteczna, bo jeżeli ma być skuteczna, to ona rzeczywiście musi skupiać minimum 100 podmiotów będących w tej izbie i chcących dokonywać tych zmian.
Czyli mamy już tyle podmiotów w technologii wyrobów naturalnych?
Ja uważam, że na pewno tak, tylko te podmioty są tak rozdrobnionymi i często z tak dużymi trudnościami, żeby dokonać prace naukowe, odpowiednie badania poprowadzić, odpowiedni czas na to jest wymagany, że te wszystkie podmioty, które będziemy w stanie skupić razem i pokazać, słuchajcie, to jest możliwe, będzie instytut. Będą ciekawe również inne instytuty zacząć weryfikować, ponieważ będzie to oferował inny organizm już jako izba gospodarcza, która jednak ma istotne znaczenie dla organizmu gospodarczego.
Rozumiem, że będziecie mieli przełożenie na politykę, będziecie mieli możliwość docierania do różnego rodzaju konferencji i tak dalej, tak?
Jak najbardziej jest...
Bo o to wam chyba przede wszystkim chodzi.
Jest niezbędnym dotarcie i powiedzenie, że określone rozwiązania są. Jeżeli ktoś chce rozstrzygać, podejmować decyzje polityczne czy inne, to raczej powinien orientować się, czy są takie i budżetowe, czy są takie rozwiązania, czy ich nie ma. My widzimy, że nie jesteśmy reprezentowani, że nie mamy tej siły przekazu do odpowiednich środowisk. W związku z czym musimy się zgromadzić, musimy zewrzeć szeregi i poprzez różne konferencje to wykonać.
Panie Piotrze, jak pan podchodzi do tej inicjatywy? Rozumiem, że to jest wasza chyba wspólna inicjatywa, ale inicjatywa.
Jest to przede wszystkim inicjatywa Sławka. My się przyłączamy, bo tak jak powiedział, jest wiele podmiotów, które ma interesujące rozwiązania. Razem będziemy silniejsi.
Rozumiem. Panie Sławomirze, jest jeszcze jeden temat. Ja zapraszam do rozmów 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek Turnia 56. Panie Sławomirze, konferencja 9 i 10 w Licheniu, o tym jeszcze może będziemy mieli okazję powiedzieć, ale tak bardzo krótko, bardzo proszę.
Tak, jest to już 6. międzynarodowa konferencja. Gorąco zapraszamy. Konferencja zatytułowana Zdrowa gleba, zdrowy ekosystem, warunkiem zdrowia ludzi. Konferencja dotycząca funkcji pożytecznych mikroorganizmów w rolnictwie.
A dlaczego w Licheniu?
Dlaczego w Licheniu? Dlatego, że w roku 2008-2007, kiedy wybieraliśmy miejsce, było takie wskazanie. Ktoś miał intencję dobrego wskazania. To był mój brat. Dzisiaj jest kapelanem kręgu Zdrowa Ziemia. Jest profesorem Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego. Zarazem Marianin. I to właśnie dzięki jego pomysłowi jesteśmy w Licheniu. Mówi, dlaczego nie w Licheniu? To jest właściwe miejsce. Dziękujemy również księżom Marianom za taką możliwość.
Dziękujemy. O której godzinie rozpoczynamy?
O godzinie 10 rozpoczynamy dwudniową konferencję.
Rozumiem. Mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże. Tak? Halo?
Ja jestem słyszana?
Jest pani na antenie. Słyszymy. Proszę bardzo.
Tak, no chciałam powiedzieć taką rzecz, o której chyba jakoś nie dopowiedzieli panowie z Krakowu. Mianowicie, że biotechnologia doprowadziła do tego, że wiadomo już, że to roślina i tak wzrasta na chemii, a...
Nie słychać się pani zupełnie. Zupełnie coś nie tak. Nie zrozumiałem. Chodziło chyba o skrytykowanie biotechnologii. My chyba nie o tej biotechnologii mówimy, prawda?
Tak, i tutaj zaraz chciałbym zaznaczyć, że nie mówimy o tej biotechnologii, która modyfikuje genetycznie, która jest bioinżynierią, ale sfokusowaną, skierowaną na modyfikacje genetyczne. To nie jest sektor, który nas interesuje. Nie popieramy tego. Uważamy, że naturalne rozwiązania są tymi, które powinny.
Czyli wracacie do natury, wracacie do gleby, wracacie do przywracania ekosystemowi jego zasadniczej roli.
Tych funkcji, które ma, którymi może wspomagać życie człowieka.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Stanisław z Dortmundu.
Witamy pana Stanisława.
Panowie, na początek, 500 zł płaci gospodarz za zastrzyk, aby krowa nie miała kwaśnego mleka. Zwracam uwagę, że to mogą być zmiany genetyczne i naprawdę nie będziemy mieli siadłego ani kwaśnego mleka. To jest raz. Drugie, nie wiem jak z tym GMO, w każdym razie...
Ale my nie o tym mówimy.
Proszę?
My nie mówimy o GMO, ale...
Dobrze, ale jemy.
Tak.
Ale jemy. jemy w żywności, która już jest tutaj produkowana przez naszych fermiarzy. Jest taki olej, Francuzi nam go ładnie podrzucają, genetycznie zmieniony z Argentyny. Jest w takich kostkach 1000-litrowych w plastiku. Nie wiem, jak ta firma się nazywa, ale zapomniałem. To jest druga sprawa. I trzecia na dodatek, nie na temat. Niemcy mają w porcie szczecińskim 56% udziału. Żegnaj porcie szczeciński z Panem Bogiem.
Bóg zapłać za tą informację. No.
Chciałbym się oczywiście odnieść do tego mleka, bo Polska to rzeka mleka. Zdajemy sobie sprawę, że normalnie mleko od krowy, jak to dzieci mówią, ono powinno się zakwasić, czyli powinno normalnie się zsiadać i tego doświadczamy w gospodarstwach agroturystycznych. Niestety są fermy, gdzie trudno jest, aby mleko się zsiadło naturalnie i ono gorzknieje. Pamiętajmy, że całe przetwórstwo mleka to najpierw pasteryzuje, najpierw zabija wszystkie mikroorganizmy, a przecież krowa w oborze, która to mleko daje, żyje tylko dzięki mikroorganizmom, bo w żwaczu nawet nie ma gruczołów trawiennych, tylko mikroorganizmy. Więc my gdzieś jako ludzie się pogubiliśmy, szukając tych rozwiązań.
Czy jest szansa przywrócenia, bo odwrócenia tego, no, żeby tych zastrzyków nie stosować, tylko...
Ja sądzę, że generalnie jest tendencja, żeby odchodzić od antybiotyków i poszukiwać innych, skuteczniejszych metod, ponieważ nie sposób zbyt często reagować antybiotykami.
Mamy kolejną rozmowę. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże. Jerzy z Bielska Białej.
Witam pana Jerzego.
Ja nie jestem rolnikiem, natomiast słucham z wielkim zainteresowaniem i z wielką ciekawością dzisiejszej audycji i mam, powiedzmy sobie, taką uwagę troszkę może poza rolniczą. Mianowicie chodzi mi o to, że no, słuchając państwa wypowiedzi i opisu tej technologii, tego działania, które prowadzicie, notabene wspaniałego działania, no przyszła mi na myśl taka troszeczkę przyziemna myśl. Uważam, że tą metodę, którą panowie macie opracowaną, no, trzeba by było jakoś zastrzec prawnie, prawda? Bo, no, bo wiadomo, że jak inni się dowiedzą, jakie mogą być efekty tego, no to będą popełniać jakieś plagiaty lub wręcz no wiadomo, że mogą nawet przywłaszczyć sobie tą technologię i tego typu działania mogą być prowadzone nie tylko w Polsce, ale i poza granicami. Jak panowie patrzycie na tą sprawę, na ten wycinek, powiedzmy, tego zagadnienia, chciałbym się dowiedzieć.
No, to znaczy na temat zastrzeżenia, wydaje mi się, panie, jest problem, że wy jesteście po, prawda? Że wszystko jest prawidłowo, prawnie załatwione. Ja pamiętam, że były różnego rodzaju problemy.
Od strony prawnej to, co możemy zastrzegać, zastrzegamy i są niektóre elementy, które natura ma w sobie, których się po prostu zastrzec nie da. Dobrze, że natura nie opatentowała siebie sama i nie każe nam płacić za to wszystko, co robimy.
Rozumiem. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Pani Grabianka.
Tak, słucham pana.
Dzwoni rolnik z Wielkopolski.
Witam
ja
pana.
Chciałem panu zwrócić uwagę. Tak. Gdy słuchałem przedtem dawniej Wolne Europy, to jak się zaczynała audycja ze rolników, to speaker mówił: szczęść Boże tym, co żywią czy bronią, czyli chłopom Polski, a pan nic takiego nie używa.
Dziękuję panu bardzo za uwagę. Jestem bardzo panu obowiązany. Zawsze mówię, niech będzie po francusku, Chrystus Maria zawsze dziewica, ale bardzo serdecznie dziękuję panu za uwagę, postaram się. Czy jeszcze coś? Skończone. Proszę panów, może tak, wracając do jeszcze spraw związanych z tą izbą. Na jakich zasadach no, ludzie mogą ewentualnie wstępować, no bo rozumiem, że jeszcze tej izby nie ma, że przygotowujecie się, że szukacie jakichś takich rozwiązań dla siebie. Co jest takim, no, co musi być podstawą, żeby można się było zapisać do tej izby waszej gospodarczej?
Bezwzględnym wymaganiem jest, że członkami izby mogą być przede wszystkim podmioty gospodarcze. To po pierwsze. Po drugie, rozważamy bardzo poważnie, żeby członkami izby były przede wszystkim podmioty, które mają w swoim programie promocję naturalnych rozwiązań, jak również aktywność, którą czynią, żeby to potwierdzało, żebyśmy po prostu byli izbą od samego początku realną, że to, co mówimy, to będziemy wykonywać, to będziemy wdrażać i takie rozwiązania będziemy pokazywać. Czyli po pierwsze podmiot gospodarczy, po drugie ukierunkowanie na naturalne, ekologiczne wytwarzanie i niewykorzystywanie modyfikacji genetycznych.
I niewykorzystywanie modyfikacji genetycznych. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo, Wanda z Wielkopolski. Ja mam takie pytanie. Jaką wartość biologiczną ma rzepak, który jest dosuszany chemicznie? Dziękuję.
Ja nie wiem, ja nie umiem odpowiadać, jaką ma wartość biologiczną.
Ja bym się pokusił tylko w oparciu o inne badania, które wykonujemy, że to nie jest, ja na pewno nie dam odpowiedzi bezpośredniej, która miałaby rozwiązać ten temat, ponieważ to jest bardzo łatwe do wykrycia poprzez analizę. Takie analizy, szczególnie w kontekście owoców i warzyw, są wykonywane przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach i wówczas można wskazać na około 300 różnych toksyn, różnych substancji, czy one są zawarte, czy nie. Niewątpliwie pani na pewno podejmuje pewien temat, który się łączy z przyspieszeniem zakończenia wzrostu rzepaku i jego dojrzewaniem. Na to pytanie musi każdy sobie odpowiedzieć, czy te zabiegi, które wówczas są wykonywane, mogą pomagać jakości.
No, tutaj pani chodziło konkretnie o suszenie, prawda? A więc sztuczne suszenie, poddawanie obróbce termicznej.
Myślę, że te wszystkie elementy za niewiele lat raczej trzeba się liczyć z tym, że jednak będą oceniane i będą posiadały takie certyfikaty badania na zawartość toksyn.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Cześć Boże, Artur z Łódzkiego. Ja nie przysłuchiwałem się audycji od początku i takie moje pytanko jest, czy audycja jest do jakiegoś konkretnego produktu, bo troszeczkę dawno temu stosowałem efektywne mikroorganizmy, tylko teraz to jest moim zdaniem bardzo drogie. Nie stosowałem tego ciągle, tylko tam, że tak powiem, raz. Jeszcze słyszałem o takim czymś jak UG Max, użyźniacz Bogdana i takich różnych specyfikach, tylko też czytam różne informacje na ten temat w internecie, że to jest, że jakiś tam no po prostu no nic dobrego, tylko po prostu zrzucanie pieniędzy w błoto, lepiej mineralne nawozy stosować, a tego nie. Także jeszcze na koniec mógłbym prosić jakieś może strony, do których mogę się odnieść internetowe, albo jakieś właśnie informacje, czy to jest jakiś konkretny produkt, który Państwo tutaj promujecie, czy po prostu to są wyniki badań jakieś na jakichś różnych, że tak powiem, nowości. To na tyle, dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, bo tutaj wymieni firmy chyba Bogdan.
No cóż, informacje internetowe bardzo często są złudne. Z moich obserwacji wynika, że najwięcej do powiedzenia na temat różnych produktów mają ci, którzy ich w ogóle nie znają, którzy nigdy nie stosowali i tak dalej. My lansując rozwiązania naturalne chcemy przede wszystkim po pierwsze naprawić to, co człowiek zepsuł. Pan Bóg nam to dał do dyspozycji, a my to psujemy. Z drugiej strony nigdy byśmy sobie nie pozwolili na to, żeby łudzić rolników czymś, co nie działa. Tak nie jest, po to też i robimy każdego roku różnego rodzaju badania, żeby poszczególne produkty były weryfikowane.
Rozumiem.
A ja ze swojej strony do tego bym chciał dodać, że najlepszą weryfikacją jest uczestnictwo w konferencji w Licheniu. Tam będzie prezentacja przynajmniej kilkudziesięciu rolników, czyli na pewno nie osób obłąkanych, rozumiejących ekonomię gospodarowania. I wówczas jest to najlepsza sposobność do wymiany spojrzeń, ale, rzeczywiście do dyskusji.
Ale proszę pana, pan Artur mówi, że on stosował, tylko że to jest za drogie i że po prostu no, nie stać go na to, że to wychodzi drożej niż nawozy mineralne.
Więc zapraszam, panie Arturze, do Probiotics Polska, na przykład firmy, która się tym zajmuje, i wówczas można zderzyć te punkty widzenia, czy rzeczywiście to jest za drogie.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja. No, to może za chwilę. Proszę panów, ta audycja, te nasze spojrzenie na wasze działania ma jakieś konkretne zadanie. Przede wszystkim chcemy ludzi namówić do tego, aby likwidować chemię w rolnictwie. Chcemy namówić ludzi do tego, aby likwidować chemię w hodowli. Czy dzisiaj możemy powiedzieć, że jest to możliwe do w ogóle do zrobienia i czy jest to możliwe do zaproponowania, bo coraz więcej się mówi, że ekonomia. Unia Europejska dała takie, a nie inne rozwiązania co do rolnictwa, prawda? Poprzez kwoty, poprzez narzucanie pewnych systemów w zasadzie mamy monokulturę prawie że w naszej ojczyźnie.
Ale również z tego samego miejsca, z Brukseli, wychodzi bardzo dużo sygnałów, żeby dbać o zdrowie człowieka. Zdrowie człowieka jest ulokowane tak naprawdę w każdym rolnictwie, w rolnictwie każdego kraju. Czyli tak naprawdę to, w jaki sposób rolnicy będą mogli wytwarzać płody, jak rośliny będą mogły wzrastać i jak będzie chemizowane rolnictwo, będzie rozstrzygało o kondycji całego społeczeństwa.
Ja odbiorę za chwilę telefon, proszę państwa, za momencik pod koniec audycji ja podam telefony do panów, którzy są tutaj w studiu, żebyście państwo ewentualnie mogli nawiązać sobie kontakt, gdyby was to interesowało. Z tym się proszę przygotować sobie kartki, długopis, bo potem, no nie zawsze audycja się kończy i nie zawsze zdążyliśmy zapisać. Odbieramy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, witamy panią.
Elżbieta z Dolnego Śląska.
Witamy panią.
Ja przepraszam bardzo, nie słuchałam audycji od początku i chciałabym się zorientować, czy państwo coś mówicie i jak jest ocena stosowania biomasy, która jest produktem oczyszczalni ścieków.
Nie, o tym, w ogóle o tym nie mówimy i to nie jest w ogóle w sprawie w naszej audycji, dlatego że to jest zupełnie inna sprawa. Mówimy w tej chwili tylko i wyłącznie o przywracaniu glebie właściwości jej naturalnej, wzbogacaniu próchnicy i tak dalej, i tak dalej. To jest tematem dzisiejszej audycji. Po prostu likwidacja chemii w uprawach rolnych i hodowli zwierząt. Na tyle. Dziękuję bardzo pani. Proszę państwa, no w zasadzie już będziemy kończyli powoli audycję. Może tak zaczniemy, bardzo proszę. Zaczniemy tutaj od mojej lewej strony. Bardzo proszę, pan Stefan Troka. Podsumowując tą audycję, czy kogoś pozdrawiamy?
No, pozdrawiamy wszystkich tych rolników, którzy rzeczywiście podchodzą do swojej gleby z troską, z sercem, którzy ją obserwują, próbują jej w jakikolwiek sposób pomóc, a ona się na pewno odwdzięczy.
Pan Piotr Bogdanowicz.
Pozdrawiam również wszystkich rolników. Doceniam ich wkład w pracy, który trzeba wykonać, żeby te plony pozbierać. Myślę, że nasza pomoc tutaj pomoże im uzyskać lepsze efekty, do czego serdecznie zapraszam.
Pan Tomasz Waszczyk.
No cóż, Amerykanie mają swoją Dolinę Krzemową,
a my, myślę, już za parę miesięcy będziemy mieli swoją dolinę technologii mikrobiologicznych. Także zapraszam wszystkich, żeby trzymali mocno kciuki za tym naszym projektem, za Instytutem Technologii Mikrobiologicznych, za Turkiem, który jest bardzo życzliwy tej inicjatywie, która nie jest inicjatywą lokalną. To jest inicjatywa ogólnoświatowa, myślę. To będzie wyjątkowe wydarzenie. A więc zapraszam wszystkich do oglądania strony internetowej Stowarzyszenia Ekosystem Dziedzictwo Natury.
Pan doktor inżynier Bogusław Górski.
Ja pozdrawiam wszystkich młodych, zdrowo zakręconych rolników i podziwiam ich za to, że byli w stanie podjąć jednak rękawice i starać się mimo wszystko iść swoją drogą i mieć swoje zdanie na temat tego, w jaki sposób produkować żywność.
Pan Sławomir Gostka, bardzo proszę.
Pozostaje pozdrowić mi, podziękować wszystkim ludziom dobrej woli tak naprawdę za to, co czynimy razem. Podziękować Staszkowi, który gdzieś tam na pewno słuchasz z oddali, za całe działania Kręgu Zdrowa Ziemia, za wszystkich, którzy próbują ten rynek jednoczyć i pokazywać przyszłościowe, zdrowe, dobre rozwiązania dla przyszłych pokoleń.
Podaję te telefony, o których mówiłem. Pan Piotr Bogdanowicz, 505-111-325. Jeszcze raz, pan Piotr Bogdanowicz, 505-111-325. Oraz pan Sławomir Gacka, 721-203-040. 221-203-040. Panowie będziecie mieli możliwość ewentualnie kontaktu z, jeżeli będziecie mieli jeszcze pytania do tych panów odnośnie tych wszystkich spraw, o których tu mówiliśmy. Ja natomiast chcę pozdrowić od siebie pana Jana Dubisa z Radomia. Serdecznie dziękuję za listy. Życzę panu, aby to wszystko, o czym pan mówił, stało się rzeczywistością. Jeszcze raz i dedykuję tą pieśń panu i wszystkim ludziom, którzy spotkali się na Ukrainie, aby walczyć z Zagórza, aby mówić o tych wszystkich sprawach, które spotkały nas w 1920 roku z Ukrainy, z Zagórza, od rolników, którzy byli obecni i rolników, i uczestników, którzy byli obecni na Mszy Świętej tam w Zagórzu. Szczęść Boże!
Nigdy, nigdy się nie poddam krzyża wiary, nie wolno nam oddać. Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddać krzyża.
Ratuj nas, Panie, pomóż, oświeca. Polska jest Tobą od tysiąclecia. Dałeś nam Matkę, my z nią zdążamy. Mario, prowadź, z Tobą wygramy.
Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddać krzyża. Nie wolno nam oddać. Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddać krzyża. Nie wolno nam oddać.
Wiele zagrożeń szatan w tym robie. Rozwinij różaniec, Chrystus Pan Bogie. Z Ojcem i Duchem, w Trójcy jedyny, modlitwą czynę dziś zwyciężymy.
Nigdy, nigdy, nigdy.